Cześć wszystkim, zapraszam na 132 odcinek Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o młodych talentach i szansach, że w najbliższym czasie staną się uzupełnieniem kadry Xaviego. Jak zawsze na początek zachęcam do subskrypcji, łapek w górę, oceny podcastu na Spotify. Nie zapomnijcie także sprawdzać naszych innych formatów na kanale YouTube, gdzie m.in. znajdziecie quizy, w których redaktorzy FCBarca.com sprawdzają się, testują swoją wiedzę, a prowadzącym jest nie kto inny jak Piotr Baleja, który bierze w ogień krzyżowy pytań naszych redaktorów, także zachęcamy, zapraszamy. Dzisiaj o młodych talentach, także bądźcie z nami. A jak o młodych zawodnikach, to oczywiście w podcaście nie mogło zabraknąć Piotrka Guzińskiego. Siemanko.
Cześć wszystkim.
Ekspert od drużyn młodzieżowych, od talentów, którzy dopiero wypływają na szerokie wody futbolu. Zaczniemy sobie od postaci dosyć oczywistej, początek kariery odbił się szerokim echem w ostatnich kolejkach Ligi Hiszpańskiej. Mowa oczywiście o Lamine Yamalu. Piotrek, to jest człowiek, którego ty na pewno bardzo dobrze znasz. My znamy go głównie z tego, że bije wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o najmłodszego zawodnika, który debiutuje, próbuje zdobywać bramki. W jego wykonaniu Euro do lat 17, w twojej ocenie jak wyglądało?
Moim zdaniem Lamin był najlepszym zawodnikiem Hiszpanii na tym Euro. To był zawodnik, który imponował wtedy zrozumieniem gry, brał na siebie ciężar gry. Często jak właśnie gra Hiszpanii nie szła, to koledzy podawali mu piłkę i liczyli, że to Yamal zrobi coś z nią i stworzy jakąś przewagę. Łącznie na tym Euro zanotował aż 40 udanych driblingów w 5 meczach, co jest imponującym wynikiem. I warto tutaj zaznaczyć, że nie we wszystkich spotkaniach grał na skrzydle, bo często pojawiał się właśnie w linii pomocy, kiedy grał jako ofensywny pomocnik, czasami nawet bardziej jako środkowy pomocnik i cofał się nawet na własną połowę, gdzie pracował w pressingu, brał piłkę od defensorów, rozrzucał podania za linię defensywy, świetnie dogrywał ze stałych fragmentów gry i dopiero wtedy, gdy mecz tego potrzebował, to przychodził w rolę skrzydłowego. I myślę, że fakt, że Lamine potrafi tak płynnie przechodzić z jednej roli w drugą, biorąc pod uwagę, czego dokładnie potrzebuje drużyna w meczu, jest bardzo imponujące. Bo czasami zdarzało się, że drużynie brakowało kreatywności. Wtedy Yamal przychodził do linii pomocy, gdzie brał się za rozgrywanie akcji i imponował swoją kreatywnością. A w innych momentach, gdy trzeba było gonić wynik, odrobić straty, to Yamal pojawił się na skrzydle i próbował dryblować, siał zamieszanie i często zdobywał piękne bramki na tym Euro. Co najmniej 3 piękne trafienia. Do tego dołożył 2 asysty i 11 wykreowanych okazji, co jest też jednym z najlepszych wyników na Euro.
Ciekawe, że wspominasz o tych pozycjach, bo ja sprawdziłem sobie na Transfermarkcie, jakie on może pozycje na boisku zajmować. No oczywiście ta próba tam jest niewielka, bo nie obejmuje drużyn młodzieżowych w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli. Natomiast tam zostało wymienione, że na prawej stronie pojawił się 5 razy, na lewej 3 razy. Jako środkowy napastnik wystąpił raz. Ty w jednej z recenzji spotkań z Euro opisałeś, że Serbią zagrał jako ofensywny pomocnik. Natomiast odkopałem twój artykuł z listopada 2021 roku, czyli bodajże wtedy on miał około 14 lat, także niesamowity wiek, a już gdzieś tam przez ciebie odkryty, o tytule Made in La Masia oczywiście, i wspominasz tam, że zagrał jako fałszywa dziewiątka, także chciałem się ciebie zapytać, czy ta mnogość pozycji, na jakich może grać, jest efektem tego, jak on naprawdę jest uzdolniony i wszechstronny, czy raczej ze względu na to, że jeszcze jest młodym zawodnikiem i ta pozycja dla niego będzie się na boisku dopiero kreować w nadchodzących sezonach?
Myślę, że to świadczy głównie o dojrzałości i inteligencji Yamala, bo to jest piłkarz, który imponuje zrozumieniem gry, inteligencją, czytaniem, umiejętnością wychodzenia do prostopadłych podań, czuciem tempa meczu i fakt, że na każdej z tych pozycji, czy to na pozycji ofensywnego pomocnika, czy skrzydłowego, czy fałszywej dziewiątki, grał świetnie, tylko to potwierdza.
No to zobaczymy w takim razie, jaki będzie plan na niego. Mnie szczerze mówiąc bardzo zaszokowało to jego wejście, kiedy debiutował pod skrzydłami Xaviego, jak bardzo odważnie potrafił wejść w mecz i no nie powiem, że brać ciężar gry na siebie, bo tak naprawdę mówimy o kilku minutach, ale jednak widać było, że ma ochotę do gry i wielki talent tego chłopaka. Szkoda, że nie zanotował ani bramki, ani asysta, a miał ku temu okazję, przynajmniej jeżeli chodzi o asystę, to drugiego stopnia. No właśnie, co ten chłopak może wnieść do drużyny Xaviego, jak ty widzisz w ogóle jego rozwój, bo mówimy o w zasadzie jeszcze dzieciaku, który ma 15 lat, dopiero co zadebiutował, niedługo 16 urodziny, okrzyknięty oczywiście wielkim talentem, zupełnie słusznie. Natomiast czy 16 lat to jest taki wiek, w którym możemy już powoli przewidywać, jaką dla niego będzie miał Xavi rolę? Bo ja się zastanawiam, czy nie będzie jakiejś powtórki z tych wszystkich talentów, które gdzieś rozbłysnęły w drużynach młodzieżowych, potem szybko dorosły futbol ich weryfikował. Natomiast zacznijmy sobie właśnie od tego pytania, co od następnego sezonu, gdzie go widzisz, jaką będzie pełnić rolę w Barcelonie, czy to w drużynach młodzieżowych, czy to w drużynie właśnie Xaviego?
Osobiście widzę Jamala w drużynie rezerw. Wraz z dynamiką w pierwszej drużynie. Myślę, że Xavi bardzo go lubi i udowadniał to tym, że Jamala powoływał na treningi, dał mu zadebiutować. Co może i sam debiut był takim przypieczętowaniem nowej umowy, która ma wkrótce zostać ogłoszona. No ale myślę, że i to, ile razy Xavi wypowiadał się pozytywnie na jego temat, i to już kilka miesięcy temu, świadczy o tym, że zdaje sobie sprawę z jego potencjału.
W takim razie zapytam cię od trochę innej strony odnośnie do Rafy Marqueza, bo czy to jest trener, który uważasz będzie w stanie rozwijać Lamine Yamala? Mam na myśli to, że nie chciałbym oglądać u Xaviego powtórki tego, co stało się w przypadku Pablo Torre. To znaczy mieliśmy zawodnika, który znakomicie sprawdzał się w innej drużynie, był okrzyknięty oczywiście talentem, który może powoli wchodzić do drużyny, natomiast okazało się, że Xavi niekoniecznie poprawnie zarządzał jego minutami. To znaczy ja wiem, że być może my trochę sztucznie pompujemy talent Pablo Torre i być może na treningach widać, że nie jest to zawodnik pokroju pierwszej drużyny Barcelony, natomiast mimo wszystko mnie zabrakło wielu... więcej minut dla tego zawodnika pod skrzydłami Xaviego, żeby rzeczywiście móc się o tym przekonać, na jakim on jest aktualnie etapie w swoim rozwoju. Poza tym uważam, że wcale nie grałby gorzej niż w niektórych meczach Kessié czy Sergi Roberto. I domyślam się, że w nadchodzącym sezonie to Rafa Márquez będzie trenerem, który bardziej będzie rozwijać tego zawodnika, a Xavi będzie trochę częściej z niego, powiedzmy, korzystać. I czy rzeczywiście Márquez jest takim trenerem, który według ciebie może pozytywnie wpłynąć na rozwój tego młodego piłkarza?
To jest trudne pytanie. Myślę, że Rafa jest dobrym trenerem, ale nie wiem, czy najlepszym, jeśli chodzi o rozwój zawodników, bo w tym sezonie rezerwy wyglądały pod jego okiem dobrze. Jednak Rafa stawiał przede wszystkim na wielu doświadczonych zawodników i tych sprawdzonych. Często stawiał na konkretne rezultaty, na osiąganie wyników, aniżeli na stawianie zawodników juwenilu A i budowanie tych najmłodszych. I sam fakt, że wystawił Yamala w niedawny mini El Clasico na prawym skrzydle, na pozycji, która kompletnie nie leży Yamalowi, też mówi o tym, że może nie do końca mieć pojęcie o tym, jak wykorzystać Yamala, a na tej pozycji był w ostatnim meczu kompletnie bezużyteczny.
Zobaczymy, jestem bardzo tego ciekawy, jak potoczy się kariera tego zawodnika. Powiedziałeś krótko o tym, czego możemy się po nim spodziewać. Mnie szczerze mówiąc bardzo zaimponowały te bramki, które on zdobywał na Euro, na młodzieżowym Euro z Francją, Irlandią czy z Serbią, bo naprawdę wielki popis talentu tego piłkarza i wydaje mi się, że zaprezentował to, czego często szukaliśmy u Rafini przez cały sezon, to znaczy bardzo dobre uderzenie z dystansu gdzieś z okolicy narożnika pola karnego, takie nie chcę powiedzieć bezmyślne, ale może nieprzekombinowane, szukam dobrego słowa, takie, nazwijmy to odważne, po prostu odważne podjęcie decyzji o uderzeniu, którego często w drużynie Barcelony brakowało w minionym sezonie. Na pewno imponuje też jego dribbling, bo chłopak w takim wieku nie boi się brać gry na siebie i mijać rywali tak naprawdę. Zresztą potwierdza się to w statystykach, które przytoczyłeś, że w zasadzie na każdy mecz przypadało mu około 8 udanych dribblingów. Ale nad czym on musi pracować, bo ty go na pewno obserwujesz dużo częściej niż ja. Mnie się rzuciło w oczy przede wszystkim to, że jego gra prawą nogą raczej jest unikana, to znaczy jeżeli może, to gra swoją lepszą lewą nogą. Oczywiście nie ma to w tym nic złego, bo znamy piłkarzy, którzy będąc, mówiąc wprost, jednonożni, zrobili fantastyczne światowe kariery i zapisali się w historię, chociażby Arjen Robben, czy dla mnie zawsze Marcelo będzie takim piłkarzem, który z prawej nogi korzystał jak tylko musiał. Oczywiście wychodziło mu to często bardzo dobrze. Natomiast prawa noga, gra głową, wydaje mi się, że też jest takim aspektem, który powinien poprawić. Czy zgodzisz się ze mną, czy jest na odwrót?
Tak, całkowicie się zgadzam. Gra głową i ogólny udział Jamala w pojedynkach powietrznych jest z pewnością do poprawy. I nawet nie chodzi tutaj o grę w defensywie, bo dobrze wiemy, że zadaniem napastnika nie jest wygrywanie pojedynków powietrznych w środku pola. O ile ostatnia bramka głową Jamala przypada chyba na okres w KDTA, także dobre 2 lata temu. I nie rozumiem, czemu tak jest, bo Jamal w młodym wieku ma już naprawdę dobre warunki fizyczne i ma ponad 1,80 m wzrostu. Także myślę, że te statystyki, jeśli chodzi o wygrane pojedynki powietrzne i bramki głową, na pewno muszą ulec poprawie. Z prawą nogą także się zgadzam, bo jest widoczne, że częściej właśnie schodzi do tej lewej nogi i prawej nogi używa jedynie tylko wtedy, jeśli jest to konieczne. Kolejnym aspektem, jaki bym wymienił, jest jeszcze wciąż gra w defensywie, chociaż tutaj ten aspekt uległ znacznej poprawie od tego sezonu, gdy w Juvenilu dość często wraca właśnie do defensywy, pracował w pressingu, wraca na własną połowę i myślę, że ten aspekt już jest teraz na dość solidnym poziomie. Do tego dołożyłbym na pewno koncentrację podczas meczu, bo czasami można odnieść wrażenie, że aż tak mu nie zależy. Może to wynika z tego, że na przykład poziom czasami jest dla niego zbyt łatwy, bo można było odnieść takie wrażenie, jak chociażby podczas Euro, gdy gra nie szła, Jamal trochę przychodził obok meczu, ale jak trzeba było wziąć sprawy w swoje ręce, no to potrafił przedryblować kilku zawodników i strzelić bramkę. I czwartym aspektem byłoby też na pewno decyzyjność 16, bo czasami zdarza mu się przekładać piłkę, dryblować i myślę, że musi się nauczyć, kiedy futbolówkę oddawać, a kiedy zdecydować się na proste uderzenie, ale myślę, że to możemy jeszcze zgonić na fakt młodego wieku.
O to też chciałem zapytać, cytując twój artykuł, bo tam wspomniałeś o tym, że powinien częściej szukać okazji do oddania strzału w polu karnym. Ten artykuł był pisany w 2021 roku, więc zastanawiałem się, czy coś w tym aspekcie już na tyle uległo zmianie, że możemy mówić o wyeliminowaniu tego, może nie tyle błędu, ale tego aspektu do poprawy. Natomiast jeżeli mówisz, że nadal to występuje, to będziemy na pewno patrzeć, jak pod tym względem będzie się rozwijać. Zadam takie pytanie, które trochę nawiąże do tego, o czym rozmawialiśmy, o tej roli w drużynie Xaviego. Wiemy, że tak naprawdę ciągle nieznana jest przyszłość skrzydłowych Barcelony. Zastanawiam się, czy jest w ogóle według ciebie szansa na to, że on będzie regularnie grał, zakładając, że na przykład Ferran czy Ansu odejdą, bo domyślam się, że Dembele i Rafinha zostaną, czy to raczej będzie mimo wszystko ten sezon, w którym mimo wszystko Lamine Yamal będzie się rozwijać w drużynach rezerwowych.
Myślę, że w tym sezonie Lamine dopiero będzie otrzymywał wstępnie minuty w pierwszej drużynie. Może dostanie jakieś minuty w spotkaniach ze słabszymi rywalami i będzie głównie grał w rezerwach. I oczywiście będzie to zależało od tego, kto trafi do Barcelony w letnim okienku transferowym i kto z niej odejdzie. Ale myślę, że aktualnie widzę Lamina w linii pomocy, aniżeli na skrzydle, bo trzeba pamiętać, że Jamal otrzymał bezpośredni awans z kadet A do Juvenilu A i gra tam z zawodnikami o 3-4 lata starszymi od siebie i widać, że na skrzydle czasami ma problemy, kiedy mierzy się z silniejszymi zawodnikami. Na niższym poziomie nie jest to widoczne, ale myślę, że jeżeli miałby wejść na jakiś mecz ligowy i mierzyć się z rosłymi defensorami, to ten problem będzie widoczny. I dlatego myślę, że znacznie lepiej spisałby się w roli ofensywnego pomocnika, kiedy będzie mógł rzucać podania za linię defensywy i kreować grę.
No a Euro pokazało, że i to potrafi robić. Przed podcastem wspomniałeś, że warto jeszcze porozmawiać sobie o kwestiach pozasportowych, które dotyczą tego zawodnika. I zastanawiam się, co dokładnie miałeś na myśli. Czy chodzi o to, że jego rodzice są kibicami Realu, czy może to jakoś wpłynąć na rozwój tego zawodnika? Wiadomo, że środowisko jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o rozwój piłkarza, zwłaszcza w tym wieku.
Fakt, jego rodzice są kibicami Realu, jednak myślę, że to nie ma jakiegoś większego wpływu na karierę Jamala, który chce kontynuować grę w Barcelonie. Jednak nie tak dawno został wyrzucony z kadry Hiszpanii za to, że razem z kilkoma innymi zawodnikami dzwonił do pracownicy federacji i sobie żartował, także to na pewno jest taki aspekt, który rzucił się w oczy nie tylko w Hiszpanii, ale też i w Barcelonie. Podobno sam Jamal przeprosił za to, powiedział, że to się nigdy nie powtórzy, że wyciągnie z tego wnioski. I jakiś czas temu też napotkałem się na artykuł, gdzie było mówione, że Jamal pochodzi ze skomplikowanego środowiska, wychowuje się aktualnie wychowywał się tak naprawdę w Rocafondzie, a więc jednej z niebezpieczniejszych dzielnic w Barcelonie, i sama Barcelona namówiła go, żeby wychowywał się w La Masia i tam mieszkał, żeby mieć nad nim większą kontrolę, żeby po prostu nie zszedł na złą drogę, i sam Dembiut też był takim naprowadzeniem na dobrą drogę.
Jak wspomniałeś o złym środowisku, to myślałem, że nawiązujesz do artykułu, który mówił o tym, że jego byli przedstawiciele, czyli Ivan de la Peña i Carles Puyol, byli zmęczeni środowiskiem tym osobowym, nazwijmy to, bo też takie głosy się pojawiły. Natomiast no, wiemy, że teraz zmienił się jego agent i wygląda to zupełnie inaczej, pewnie dużo bardziej biznesowe podejście do tego zawodnika. Co do żartów telefonicznych, przyznam szczerze, że ja bym to zrzucił po prostu na to, że jest to młody zawodnik i gdzieś tam te błędy młodości, hormony buzują, i postanowił się powydurniać z kolegami na zgrupowaniu kadry. Wiadomo, że takie rzeczy pewnie długofalowo i gdyby pojawiały się regularnie, to nie przejdą, natomiast jeżeli gdzieś będą to jednorazowe rzeczy, zresztą pamiętajmy, jakim żartownisiem potrafił być chociażby Gerard Piqué, i nie przeszkadzało mu to w zrobieniu kariery, także wydaje mi się, że o wszystkim i tak będą decydować na koniec dnia aspekty sportowe. Zostawiamy Laminę Jamala, przechodzimy sobie dalej i ocenimy potencjał też innych zawodników, którzy z La Masii powoli wychodzą i zobaczymy, czy wychodzą do pierwszej drużyny. Pierwszym z tych zawodników będzie Chadi Riyad. On w Barcelonie już zadebiutował 8 listopada z Osasuną, zmienił Pedriego przy wyniku 2-1 i zagrał całą minutę, także dorobek mało imponujący, i co mnie szczerze mówiąc bardzo dziwi, bo przed sezonem pamiętam, że jak sobie rozmawialiśmy o potencjalnych wzmocnieniach kadry Xaviego, to mówiliśmy o Chadim Riyadzie, że jest to stoper, który może wzmocnić linię defensywy. Tak się nie stało, co jest dużym zaskoczeniem według mnie, i no pierwsze pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się wydarzyło, że on grał tak mało? Co na to wpłynęło i czy jest jakaś perspektywa, że się to zmieni w przyszłym sezonie?
Przede wszystkim na środku defensywy miał kto grać i myślę, że gdyby nie Alonso, to Chadi grałby więcej. Ale też trzeba przyznać, że Chadi nie miał jakiegoś wybornego sezonu. Oczywiście imponowała jego agresja, intensywność, to jak potrafił odbierać piłki, czytać grę, jak dobrze radził sobie z czytaniem gry i odbieraniem piłki, często grając na pograniczu faulu, ale zdarzały mu się też drobne błędy, potrafił sprokurować karnego i to chyba nawet dwukrotnie. Zdarzało mu się też zgubić krycie i pod tym względem Araujo na tym etapie w Barcelonie B wyglądał lepiej. Ale trzeba przyznać, że Riyad wygląda lepiej, jeśli chodzi o wyprowadzenie futbolówki, a Araujo dopiero w drugim sezonie w Barcelonie by tak naprawdę eksplodował. Wtedy poprawił się z wyprowadzeniem futbolówki i jeszcze lepiej grał w defensywie. Także myślę, że Chadi ma jeszcze czas na rozwój, chociaż stawiam, że odejdzie na wypożyczenie. Już teraz mówi się, że jego sprowadzenie zainteresowane jest Osasuna, a z przykładu o Abde wiemy, że to jest dobry kierunek rozwoju. Dodatkowo mówi się, że zainteresowane są zespoły z Ligi Holenderskiej i myślę, że wypożyczenie to jest dla niego w tej chwili najlepszy kierunek, bo tych minut w pierwszej drużynie raczej dużo nie otrzyma i z tym jego odejściem może być też powiązany transfer Faye, który niedawno dołączył do Barcelony.
Tak, o nim też sobie dzisiaj będziemy rozmawiać. No rzeczywiście, tłok w środku obrony jest niesamowity, no bo mówimy o Araujo i Christensenie, którzy na ten moment mają pewne miejsce wyjściowe 11. Kunde też ma aspiracje, żeby grać na środku. Inigo Martinez pewnie niedługo też będzie ogłoszony. Ciągle w drużynie jest Eric Garcia, zobaczymy na jak długo. Marcos Alonso, zbiera się ta ekipa. Drugim zawodnikiem, którego wymieniłeś jako wartych omówienia, jest Marc Casado. Ten zagrał trochę więcej w pierwszej drużynie, bo to są 23 minuty z Wiktorią Pilsna. Zmienił kontuzjowanego Kessiego przy wyniku 3-2. Mecz tak naprawdę o nic, ale na boisku się pokazał. 14-krotnie znajdował się w kadrze. Tych występów wiele nie zanotował finalnie. To, co mnie się rzuciło w jego przypadku, to jest to, jak on dobrze potrafi wychodzić spod pressingu. To znaczy ma taką, uważam, łatwość w tym, żeby się zastawić, potem przyspieszyć z piłką, podać do przodu i to wszystko wygląda tak bardzo dynamicznie. Jednocześnie często te podania mają taki otwierający charakter, ale to jest moje wrażenie po obejrzeniu kilku spotkań i kilku kompilacji. Także prośba do ciebie o taki szerszy opis i to, co może wnieść do drużyny Szawiego i czy w ogóle będzie miał szansę wnieść, czy to jest talent tego pokroju.
Casado to jest zawodnik, który od gry w kadeta notuje stały progres i rok temu miał ze sobą świetny sezon w Juvenilu A i nie sądziłem, że aż tak bardzo się rozwinie. Jeszcze rok temu nie sądziłem, że za rok będę go rozpatrywał jako zawodnika, który może zagrać w pierwszej drużynie. I progres w tym sezonie jest naprawdę imponujący, bo no jeszcze rok temu miał problem, żeby posyłać częściej otwierające podania i ogólnie częściej łamać linię podaniami, ale w tej kampanii znacznie się to poprawiło, znacznie lepiej radzi sobie w kreacji i imponuje solidnością, regularnością, tym jak radzi sobie w defensywie, bo to jest przede wszystkim zawodnik grający na bardzo dużej intensywności, jest agresywny, nigdy nie odstawia nogi, świetnie czyta grę i myślę, że właśnie to zaangażowanie, ta stabilność defensywna jest bardzo ważna na najwyższym poziomie. I rok temu był zawodnikiem, który miał duży potencjał, ale nic więcej moim zdaniem, ale po tym sezonie w rezerwach już można, myślę, że go rozpatrywać jako możliwe wzmocnienie pierwszej drużyny, zwłaszcza, że to jest zawodnik, który może nie tylko grać na pozycji defensywnego pomocnika, ale też na prawej obronie, a także wyżej. I myślę, że ta wszechstronność dla Szawiego też jest ważna i ten debiut tylko to potwierdził.
Kolejny zawodnik, Estanis Pedrola, czyli skrzydłowy. Pozycja, na którą w Barcelonie mamy teoretycznie dużo piłkarzy, ale nie do końca sprawdzają się tak, jakbyśmy chcieli. Słowo o nim, bo znowu, ja tyle, ile go widziałem, to nie chcę się mądrzyć, skoro mam na łączach specjalistę.
Estanis to moim zdaniem utalentowany skrzydłowy. Przede wszystkim imponuje jego przyspieszenie, to jak odnajduje się w polu karnym i jak potrafi wykańczyć akcję. To w tak młodym wieku już przykuwa uwagę. Jednak nie wiem, czy to jest zawodnik, który faktycznie może przekroczyć ten pewien poziom i w ostateczności zagrać na najwyższym poziomie, a zwłaszcza w Barcelonie. Drugą część sezonu miał nieco gorszą, był mniej regularny i częściej popełniał błędy, a w ostatnich dwóch pojedynkach z Castillo był często niewidoczny. Łącznie w tym sezonie strzelił 8 bramek i to jest oczywiście dobry wynik, jednak mógł być znacznie lepszy i myślę, że dla niego też najlepsze będzie wypożyczenie, bo potencjał duży, ale brakuje mu tego czegoś, tego pierwiastka magii. I myślę, że to może go powstrzymać przed grą w Barcelonie. I nie tak dawno mówiło się o tym, że jego pozyskanie zainteresowane jest Girona. Także to też byłby dobry kierunek rozwoju dla Estanisa.
Oni tam będą musieli sobie skleić fajną paczkę, bo biorąc pod uwagę, że połowa ich kadry pierwszego zespołu jest z wypożyczeń albo z kończącymi się kontraktami, a jeszcze dochodzą do tego zainteresowania takimi piłkarzami jak chociażby Arnau Martinez, to wydaje mi się, że będą szukali właśnie takich piłkarzy perspektywicznych, którzy w pewien sposób będą odrzuceni z mocniejszych ekip. To z tej trójki wybrzmiało mi, że największe szanse na regularną grę u Szawiego, oczywiście regularną w skali młodych talentów, będzie miał Marc Casado, potem Chady Riad i Estanis Pedrola najmniejsze. Zgodzisz się?
Tak, zgadzam się. Oczywiście tu można jeszcze wspomnieć o Garrido, który w rezerwach nie grał. Zagrał tylko w kilku spotkaniach, w których spisał się solidnie i myślę, że Aleś jest zawodnikiem, który może mieć jakąś przyszłość w pierwszej drużynie i zapewne zobaczymy go w presezonie Barcelony podczas w Stanach Zjednoczonych.
Rozmawiamy sobie sporo o następcach Sergio Busquetsa w związku z jego odejściem. Jest defensywny pomocnik w rezerwach, którego ty wymieniałeś kilkukrotnie w swoich artykułach, że może być rozważany jako zastępstwo Busquetsa. Pewnie nie do wyjściowej jedenastki regularnej gry 90 minut w każdym spotkaniu, ale Pau Prim jest takim rzeczywiście zawodnikiem, który może pełnić przynajmniej drugoplanową rolę na pozycji defensywnego pomocnika Uszewiego?
Myślę, że na minuty w pierwszym zespole jest jeszcze za wcześnie. To jest piłkarz z rocznika 2006. Ale dla mnie Pau jest najbardziej utalentowanym defensywnym pomocnikiem w Barcelonie. I to, co u niego robi wrażenie, to fakt, że jest obunożny. Umożliwia mu to momentalne zmienianie kierunków akcji, przyspieszanie ataków i rzadko kiedy się spotyka takiego pomocnika na najwyższym poziomie. Do tego jest nieco inny niż pozostali defensywni pomocnicy wychowani w La Masia, bo potrafi pociągnąć akcję do przodu trochę w stylu Frenkiego de Jonga, potrafi uderzyć z dystansu, także ten profil nie jest często spotkany i do tego dokłada bardzo dobrą grę w defensywie, potrafi blokować linię podań i imponuje jego ustawianie się. Myślę, że Xavi na pewno będzie go rozważał, jeśli nie w tym sezonie, to w następnym, jako możliwe zastępstwo Busquetsa.
Jakby wypłynęła kolejna perełka z La Masia, która na kolejne naście lat zajęłaby tę pozycję defensywnego pomocnika, to byłoby coś naprawdę niesamowitego. Zobaczymy, czy jest to talent tego pokroju. Pau Cubarsí, czyli obrońca, którego ty określasz w jednym ze swoich tekstów za najlepszego i najbardziej kompletnego defensora pochodzącego ze szkółki Barsy. Podtrzymujesz tę tezę, czy coś się zmieniło od czasu napisania tej treści?
Tak, zdecydowanie. Pau jest najbardziej kompletnym środkowym obrońcą w La Masia i imponuje jego gra w defensywie, to jak czyta grę, jak często przerywa ataki, jak dobrze radzi sobie wyprowadzeniem, bo to jest też piłkarz, który bez problemu potrafi posłać podanie za linię obrony i rozciągać akcję długimi podaniami. I warto pamiętać, że to jest piłkarz z rocznika 2007, a więc z generacji Yamala i już w tym sezonie grał w Juvenilu A. Debiutował między innymi w młodzieżowej lidze mistrzów, gdzie zaliczył naprawdę udany debiut. Trenował też z pierwszą drużyną, a o nie wypowiadał się sam Xavi, który mówił, że Pau jest zawodnikiem na przyszłość, także jeżeli sam Xavi zdaje sobie sprawę z jego potencjału, to też coś znaczy. Kluczową kwestią pozostaje jego kontrakt, bo jego umowa wygasa tego lata i Barcelona będzie musiała zaproponować mu profesjonalną umowę. W tej chwili wciąż nie ma informacji, że otrzymał taki kontrakt i mówi się, że jego pozyskanie zainteresowane jest Manchester City. I myślę, że jeżeli Barcelona faktycznie chce go zatrzymać w klubie, to powinna działać szybko. Podobno jego preferencją jest w Barcelonie. Ale jeżeli taka oferta się nie pojawi w odpowiednim czasie, no to możemy stracić naprawdę bardzo duży talent.
Talent określony też mianem jednym z liderów reprezentacji do lat 17, więc dużo to mówi. Natomiast takim talentem wydaje się nie być Hector Ford. Przynajmniej na podstawie tego, że został zmieniony w przerwie meczu z Włochami. Jakoś mam wrażenie, że z tych podsumowań spotkań reprezentacji Hiszpanii wybrzmiało, że nie jest on aż tak wielkim talentem jak jego koledzy z Barcelony. Prawy obrońca, który dobrze radzi sobie również na środku defensywy. Jest szansa, że to będzie regularny prawy obrońca Barcelony, czy raczej zawodnik, o którym zapomnimy równie szybko, co się o nim dowiedzieliśmy?
Hector to zawodnik z potencjałem o półkę niżej niż Cubarsí czy Prim, ale myślę, że można go określić jako bardzo solidnego obrońcę. To jest piłkarz z rocznika 2006, a w tym sezonie w Juvenilu A miał już naprawdę mocną pozycję w zespole. I przede wszystkim to nie jest najbardziej ofensywny boczny obrońca. To jest bardziej defensor w stylu Kunde, który gra często na prawej obronie. Może odrobinę w stylu Azpilicuety. I potencjał myślę, że ma duży. I ten potowarzyski mecz z Wisel Kobe pokazał, że potrafi podłączyć się pod akcje defensywne. Potrafi czytać grę, potrafi bardzo dobrze się ustawiać. Jednak on będzie raczej potrzebował więcej czasu, żeby znaleźć się w orbicie pierwszej drużyny, o ile w ogóle się znajdzie. Jednak można go określić jako jednego z lidera Hiszpanii z tego rocznika 2006 i czas pokaże, jak się rozwinie. Zapewne w kolejnym sezonie dalej będzie grał w Juvenilu A i możliwe, że otrzyma kilkanaście minut od Rafy Marqueza w rezerwach.
To zanim porozmawiamy sobie o potencjalnych zastępcach dla Marc-Andre Ter Stegena, to dwa słowa o Unaiu Hernandezie i Danim Rodriguezie, których również wspominasz jako wartych omówienia. Dwa słowa o nich z twojej strony.
Unai to jest typ nowoczesnego pomocnika, który trafił latem do Blamiony. I to jest piłkarz z nisko położonym środkiem ciężkości, potrafiący dryblować, potrafiący uderzyć z dystansu, ma znakomite stałe fragmenty gry. I w tej kampanii był zaangażowany w najwięcej bramek Juvenilu, a co to imponuje, zwłaszcza, że mówimy o ofensywnym pomocniku. I myślę, że Xavi też może go rozpatrywać, jeśli chodzi o szanse w pierwszej drużynie, ale dobrze wiemy, że konkurencja w środku pola jest ogromna i Unaiowi może brakować jakości, jeżeli mówimy o wzmocnieniu pierwszej drużyny, ale myślę, że to pokaże przyszły sezon i jaki progres zanotuje Hernandez w rezerwach.
Jasne, no to myślę, możemy przechodzić dalej. Dwa słowa jeszcze o tym, jak będzie wyglądał backup dla Marc-Andre Ter Stegena w postaci drugiego bramkarza, dwóch kandydatów, Iñaki Peña i Arnau Tenas. Kto według ciebie będzie pełnić tę rolę, albo inaczej, kto powinien pełnić tę rolę, bo domyślam się, że mimo wszystko będzie to Iñaki.
Iñaki przede wszystkim nie wykorzystał okazji, które otrzymał w tym sezonie. Dość często był wrzucany w losowym meczu i oczywiście gra w pewnym spotkaniu bez rytmu meczowego jest trudna, zwłaszcza dla młodego zawodnika. Ale zastanawiam, czy to jest obrońca, który faktycznie ma potencjał na pierwszą drużynę. Bo o ile w tym sezonie otrzymał kilka minut, to w kolejnym sezonie raczej na więcej szans nie będzie mógł liczyć, zwłaszcza przy takiej formie Ter Stegena. I drugim takim bramkarzem, który może grać w pierwszej drużynie, jest Arnau Tenas, który dwa sezony temu wyglądał nieco przeciętnie w rezerwach, ale w tym sezonie już naprawdę znacznie się rozwinął, często ratował drużynę i wyjmował trudne piłki. Nie jest to bramkarz o najwyższym wzroście, ale imponujący skocznością i refleksem. Trochę w stylu może Wiktora Waldesza. I warto pamiętać, że Ter Stegen wciąż ma 3-4 lata gry na najwyższym poziomie, o ile nie nastąpi jakiś regres formy. Miejmy nadzieję, że nie, bo to wciąż jest jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, co tylko potwierdziła ta kampania. Także osobiście możliwe, że Iñaki czy Tenas otrzymają jakieś minuty w pierwszym zespole, ale w najbliższych kilku sezonach nie będą mogli liczyć na jakąś istotniejszą rolę.
Nie ma się co dziwić, patrząc na to, kto został MVP Ligi Hiszpańskiej w minionym sezonie. Swoją drogą, co do Arnau Tenasa, to Michał Gajdek mówił nam, to był bodajże ostatni odcinek FC Barça Common Tour, że niesamowite wrażenie robił jego charakter i to, jakim liderem potrafił być. To w nawiązaniu do młodzieżowego El Clasico. Mamy kilku zawodników, których również ty wymieniasz jako potencjalne wzmocnienia Barcelony, natomiast z zewnątrz, i o nich też warto sobie chwilę pomówić, bo jest taki pewien turecki pomocnik z Fenerbahce, który rozpala wyobraźnię kibiców. Wiem, że ty jesteś fanem tego transferu, pomimo że pieniądze tak naprawdę za tego zawodnika byłyby, no właśnie, małe czy nie małe, bo mówimy o 17,5 milionach euro klauzuli odstępnego, czy w zasadzie nie klauzuli, ale ewentualnego kosztu tego transferu. Czy są to warte pieniądze, czy ten zawodnik jest wart pieniędzy, żeby go sprowadzić? Mowa oczywiście o Ardzie Gilerze, jeżeli dobrze czytam nazwisko.
Myślę, że ta kwota jest absolutnie rozsądna i warta wydanie na talent takiej jakości. Oczywiście biorąc pod uwagę sytuację Barcelony, która musi liczyć każdy grosz, jest to kwota już wyższa. Ale myślę, że Arda to jest zawodnik, dla którego chce się włączać mecze. To jest piłkarz niesamowicie kreatywny, potrafiący dryblować, schodzić do skrzydła, posyłać prostopadłe piłki, często zewnętrzną częścią stopy, co tylko potwierdza jego ogromne umiejętności. W tym sezonie w Lidze Tureckiej rozegrał nieco ponad 900 minut i zanotował aż 40 kluczowych podań i tyle samo udanych dryblingów. Także to też imponuje. Do tego dołożył...
To są jakieś kosmiczne liczby.
Tak, to jest po kilka kluczowych podań i udanych dryblingów na mecz. Do tego dołoży 4 gole i 4 asysty, także potrafi dokładać te liczby oprócz notowania kluczowych podań. I to jest piłkarz, który faktycznie może pełnić rolę takiego pomocnika, który potrafiłby posyłać prostopadłe podanie do napastników, a dobrze wiemy, że Xavi chce mieć takiego gracza w zespole. Niedawno mówiło się o Lo Celso, który może wzmocnić Barcelonę. Jeżeli jednak z Argentyńczykiem się nie uda transfer, to myślę, że Arda jest bardzo dobrą opcją dla Barcelony, zwłaszcza, że ta cena nie wydaje się wygórowana.
I na Twitterze nazwałeś go zawodnikiem z większym potencjałem niż Pablo Torre. To myślę dobry wyznacznik tego, jaki jest punkt wyjścia w ogóle do rozmów. Jak oceniasz szansę na ten transfer, tak? Myśląc zdroworozsądkowo, czy to jest wymysł mediów, czy rzeczywiście coś się może wydarzyć?
Myślę, że szansa na ten transfer istnieje, bo Barcelona ma bardzo dobre relacje z prezydentem Fenerbahce i już od jakiegoś czasu się mówi, że jesteśmy zainteresowani jego pozyskaniem. I sam fakt, że klauzula wykupu tego zawodnika istnieje, działa na naszą korzyść, bo jeżeli by jej nie było, to stawiam, że cena za Ardę mogłaby wynieść około 30 milionów euro, zwłaszcza, że jego pozyskaniem zainteresowana jest połowa Europy. Nie tak dawno mówiło się o Barcelonie i kilku innych zespołach, a teraz wymienia się jeszcze kluby z Premier League, PSG czy nawet Real, Atletico, kluby z Portugalii, Sevilla, także ciężko powiedzieć, kogo wybierze Arda. Możliwe, że wybierze klub, który będzie najlepszy dla jego rozwoju. Nie tak dawno łączyło się go z Ajaxem Amsterdam, który byłby naprawdę dobrym etapem dla niego w tym momencie kariery. A jakiś czas temu pisało się też o Sevilla, która ma być zainteresowana jego pozyskaniem.
Dwukrotnie tańszy byłby Fabricio Diaz. Dwa słowa o nim.
Fabricio ma za sobą znakomite Mistrzostwa Świata do lat 20. To jest pomocnik, który gra na dużej intensywności. Potrafi dryblować, potrafi przyspieszać akcje prostopadłymi podaniami, skutecznie uruchamiać napastników. I na tych Mistrzostwach Świata zanotował aż 33 kluczowe podania w 7 meczach, a więc zanotował najwięcej wykreowanych okazji na turnieju. I pomimo tego, że większość tych podań była ze stałych fragmentów gry, to i tak imponuje, bo cały czas mówimy o defensywnym pomocniku. I oczywiście, jak to przy Urugwajczyka bywa, imponuje też jego umiejętność przywództwa. To jak ustawia kolegów na murawie i dyryguje grą drużyny. Do tego ma dość duże doświadczenie, bo rozegrał już ponad 100 meczów na profesjonalnym poziomie i myślę, że ta cena jest naprawdę niska, biorąc pod uwagę, że potrzebujemy defensywnego pomocnika i Fabrizio ma już duże doświadczenie i może grać też wyżej. A sam Urugwaj dość często grał ustawieniem 4-2-3-1. W klubie potrafił grać też w ustawieniu 4-3-3, także umiejętność wpasowania się w kilka systemów i gry na co najmniej dwóch pozycjach w linii pomocy też działa na jego korzyść i przemawia pozytywnie za jego transferem.
I to samo pytanie jak w przypadku omawianego wcześniej Ardy. Jakie szanse na ten transfer?
Myślę, że spore, bo jego agent był już w Barcelonie i myślę, że Barcelona jest aktualnie na czele, jeśli chodzi o jego sprowadzenie. Choć po tak udanych Mistrzostwach Świata ta liczba klubów zainteresowanych jego sprowadzeniem znacząco wzrosła. Mówi się już teraz o Chelsea, o PSG czy klubach z Portugalii, na przykład Bradze. Ale myślę, że jeżeli Barcelona będzie działała wystarczająco szybko, to jest szansa na powodzenie tego.
I byłby to według Ciebie transfer do pierwszej drużyny, czy taki pomost pomiędzy rezerwami a pierwszą drużyną?
Myślę, że początkowo rezerwy z jakimiś ewentualnymi minutami w pierwszej drużynie.
Okej. Gianluca Prestiani, 12,5 miliona, też w zasadzie kwota niska dla Barcelony, być może zaporowa, patrząc na sytuację finansową, ale dzisiaj nie o tym. To, co mnie zaskoczyło, to twój bodajże tweet, znaczy na pewno był to tekst twojego autorstwa i wydaje mi się, że to był tweet, gdzie wspominasz, że średnio co 16 minut notuje w lidze argentyńskiej udany dribbling. Dla mnie to jest statystyka niesamowita i jak próbuję sobie to wyobrazić, to gdzieś to ciężko mi przychodzi do głowy, 60% skuteczności dribblingu w ogóle. Czego moglibyśmy się spodziewać po tym piłkarzu, gdyby przyszedł do Barcelony?
Myślę, że przede wszystkim przebojowości, tego jak dobrze radzi sobie z wygrywaniem pojedynku na skrzydle 51 udanych driblingów w tym sezonie, a więc siódmy najlepszy wynik w lidze i to jest bardzo imponujące, zwłaszcza, że Gianluca głównie, zwłaszcza na początku sezonu, wchodził z ławki, grał w końcowych minutach i dopiero w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch miesiącach jego rola w drużynie uległa zmianie i jest istotniejsza. Do tego on częściej gra na prawym skrzydle obecnie i lepiej spisuje się na lewym skrzydle, gdzie niestety nie otrzymuje tych szans. I to jest piłkarz trochę w stylu Edena Hazarda. Nisko położony środek ciężkości, potrafi dryblować, nieustannie wchodzi w pojedynki, sieje zamieszanie i samo to, że to jest piłkarz z rocznika 2006, a już wykręca takie liczby, jeśli chodzi o udane dryblingi, imponuje.
I ostatni z zawodników, którzy są łączeni z Barceloną i wydaje się, że ten najbliższy przyjścia, czyli właśnie Faye. Dużo głosów pojawiło się, że transfer zupełnie niepotrzebny, bo nie wiemy kto to jest, bo przychodzi z nieznanego nam środowiska, w zasadzie za relatywnie duże pieniądze względem rozgłosu, jaki obecnie posiada, bo to jest 5 milionów. No właśnie, jakie jest twoje zdanie o Faye? Czy jest to doskonały ruch scoutingu Barcelony, który okaże się wielkim sukcesem za kilka lat, jak będziemy mieć klasowego środkowego zawodnika, środkowego obrońcę, czy jednak raczej powtórka z Araujo, tylko tego gorszego Araujo w Barcelonie?
Przyznam, że Faye nie widziałem jeszcze w grze, widziałem jedynie urywki podczas jakichś skrótów i na pewno zaskoczyła mnie kwota 5 milionów, która była podawana na samym początku. Teraz została ona znacznie zmniejszona. Mówi się, że Faye ma kosztować ostatecznie nieco ponad milion. Także te odczucia względem transferu też się zmieniły. I ja osobiście nie mam problemu z takimi transferami. Trafia za niską kwotę do rezerw, tam będzie się rozwijał. I na tych krótkich urywkach widać, że ma to coś. Potrafi uderzyć z rzutu wolnego, ma dobre odejście na pierwszych metrach, świetnie czyta grę. Rzucają się w oczy jego warunki fizyczne, to jak potrafi przyspieszyć na tych pierwszych metrach, jak dobrze radzi sobie w pojedynkach powietrznych, jak szybko odbiera futbolówkę, jego czas reakcji też jest naprawdę dobry. I jeżeli ma trafić do rezerw za niską kwotę, dostawać jakieś minuty w pierwszym zespole, to nie widzę tutaj problemu, zwłaszcza, że to jest piłkarz, który może też grać na lewej obronie, a dość często był też wystawiany jako defensywny pomocnik, więc to też jest jakaś kolejna opcja dla Barcelony.
Zmieńmy sobie w takim razie pozycję na atak, bo mamy jednego zawodnika, który z Barceloną też jest już w zasadzie od dosyć dawna łączony. Mówi się o kwocie 35 milionów euro plus ewentualnie 10 milionów euro zmiennych. To jest informacja sprzed 17 minut podana przez Rogera Torrejo, natomiast my nagrywamy ten podcast w niedzielę, więc w momencie publikacji być może już te dane są trochę nieaktualne. Natomiast kontrakt do 30 czerwca 2028 roku ma podpisać Vitor Roque, czyli zawodnik no, dosyć mocno pompowany jako zastępstwo Roberta Lewandowskiego na ataku. Powiem ci szczerze, że również jak w przypadku innych młodych zawodników nie oglądałem go regularnie, natomiast regularnie oglądałem jakieś popularne kompilacje z nim i to co na mnie robi bardzo duże wrażenie to jest jak ten chłopak potrafi wygrywać bardzo dużo starć, nie tylko w ataku, ale też gdzieś w okolicy środka pola, jaki to w ogóle kawał byka jest, bo naprawdę postura niesamowita jak na zawodnika w jego wieku, także to z pewnością robi wrażenie, to ile przebitek potrafi wygrać, ile razy potrafi gdzieś odpowiednio zrobioną zastawką przejść z linii pomocy do linii ataku. Wydaje mi się, że siła strzału, jaką posiada, jest trochę nieadekwatna do postury, jaką ma, natomiast to pewnie wszystko jest kwestia treningu. Słowo od ciebie. Czego moglibyśmy się spodziewać po roku, gdyby do Barcelony przyszedł? Czy jest to godne zastępstwo Roberta Lewandowskiego i jaką rolę byś dla niego widział?
Przede wszystkim jeśli chodzi o transfery zawodników z Ligi Brazylijskiej, to zawsze pojawiają się wątpliwości, ale myślę, że aktualnie Vitor jest najlepszym młodym napastnikiem, jakiego można stamtąd wyrwać, bo Real niedawno przyklepał Endrika, który jest zawodnikiem w nieco innym stylu, ma tą swoją magię, potrafi dryblować i przypomina typowego Brazylijczyka, a Vitor jest jego przeciwieństwem, bo nie ma w sobie tej brazylijskości. To jest zawodnik bardzo bezpośredni, który potrafi przyspieszyć, świetnie odnajduje się w stykowych sytuacjach, o których mówiłeś, potrafi wygrywać pojedynki i pomimo tego, że nie jest to zawodnik o najwyższym wzroście, bo aktualnie ma około 1,74 m, to bardzo mocno stoi na nogach i ktoś może sobie nawet spojrzeć na zdjęcie, jak potężne uda ma rokę i to też imponuje. I pomimo tego, że to jest właśnie nieco niski napastnik, to na tych nogach trzyma się bardzo mocno. Trochę przypomina mi tym Sergio Aguero czy Teveza. To jest napastnik w podobnym stylu. I pomimo tego, że ten wzrost nie jest najwyższy, to nie przeszkadza mu to strzelaniu bramek głową. To jest też piłkarz, który potrafi odnaleźć się w polu karnym w odpowiednim momencie. Zawsze dołoży tą nogę, zawsze odnajdzie się w odpowiednim momencie, potrafi wykańczyć akcję lewą nogą, jak i prawą. W tym sezonie strzelił 10 goli i zanotował 5 asyst. W samej lidze brazylijskiej ma na koncie 4 gole i 2 asysty. I pod tym względem lepsi są tylko Hulk i Tiquinho. I warto zaznaczyć, że w mniej bramek w Brasileiro zaangażowani są m.in. Pavon, Gerson, Gabigol czy Ganso. A dobrze, że wiemy, że ta trójka oprócz Pavona miała epizod w Europie, także to też świadczy o jego potencjale i myślę, że Vitor jest bardzo dobrym wyborem, jeśli chodzi o przyszłego napastnika Barcelony. Pozostaje liczyć, że to przejście z kraju kawy do Europy będzie płynne, bo dobrze wiemy, że nie zawsze idzie to w parze i zawsze i dość często zawodnicy mają z tym problemy. No ale myślę, że jeśli chodzi o jego potencjał i umiejętności w tak młodym wieku, to może to imponować.
Hipotetycznie, gdyby trafił do Barcelony, znaczy mówię hipotetycznie, natomiast wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście trafi. Robert Lewandowski okupuje pozycję numer 9 w zasadzie od początku do końca sezonu. W tym momencie z zawodników z pola zanotował najwięcej rozegranych minut, tylko nad nim był tylko Ter Stegen, no, ale wiadomo, że pozycja bramkarza rządzi się swoimi prawami. Na jakiej pozycji widziałbyś Vitora Roque w tym pierwszym sezonie w Barcelonie? Czy to w ogóle byłby pierwszy zespół, czy znowu krążenie między rezerwami a pierwszym zespołem? I jeżeli byłby to pierwszy zespół, to jest szansa na to, żeby rozwijać go na innej pozycji, przykładowo na pozycji skrzydłowego, żeby poczuł trochę tego europejskiego futbolu, czy jednak byłoby to stricte wchodzenie tylko za lewego gdzieś w końcówkach minut, żeby przyzwyczajał się wyłącznie do pozycji środkowego napastnika?
Myślę, że Roque powinien zdecydowanie grać w pierwszej drużynie, bo na rezerwy jest już obecnie zbyt dobry. To jest zawodnik o zbyt dużej klasie. I osobiście widzę go tylko na środku ataku, bo o ile w trakcie meczów potrafi schodzić do prawego skrzydła przeważnie, to nie widzę go na tej pozycji. Jeżeli ktoś chce sobie wyobrazić Roque na skrzydle, to niech sobie przypomni, jak Suarez grał na skrzydle. Mają bardzo podobny styl dryblingu. I po prostu tego nie widzę.
Jasne. Jeszcze o coś chciałem się zapytać. A, już wiem. Odnośnie wprowadzania go do zespołu. Nie boisz się trochę takiej sytuacji, że on rzeczywiście do Barcelony przyjdzie, ale przez Lewandowskiego nie będzie miał wystarczająco dużo minut, żeby się rozwijać? Bo też wiemy, że Xavi tym pełnym sezonem 22-23 pokazał, że jeżeli może, to stawia na swoich i ja szczerze mówiąc trochę mam takie obawy, że ugrzązłby nam ten brazylijski talent na ławce i nie do końca byłoby pole do rozwijania go.
To już przede wszystkim zależy od Xaviego i myślę, że jeżeli Xavi chce na niego postawić, to znajdzie sposób i faktycznie Lewandowski zagrał świetny sezon. Chociaż pamiętajmy, że ten okres po Mistrzostwach Świata miał bardzo słaby i wtedy aż się prosiło, żeby znalazł jakiś środkowy napastnik, który mógłby grać w jego miejsce, chociażby trochę go odciążyć, bo mówiło się, że Robert gra z kontuzją. Ale oczywiście nie było na kogo postawić, bo Ansu grał w kratkę, Ferran, dobrze wiemy jak jego sytuacja wygląda i na tym nasze opcje się kończyły, bo w rezerwach może i był Victor Barrera, który ma duży potencjał, ale zdecydował się odejść do Klub Brugge.
Ja sobie jeszcze zerknąłem, jak to wyglądało w przypadku, kiedy Neymar przychodził do Barcelony, jakich miał rywali do gry w ataku. Alexis Sanchez, Pedro, no oczywiście Messi, Cuenca, Teo, Cesc Fabregas, który czasami zaczynał mecze, kończył mecze na pozycji numer 9 i Ibrahim Afellay, obecnie Roque, mierzyłby się z Ansu, Ferranem, lewym Rafinią, Dembele i być może Abde, jeżeli ten wróci z wypożyczenia, oczywiście zakładając, że wszyscy ci wymienieni w Barcelonie pozostaną, także w zasadzie jeżeli chodzi o start tych zawodników, to mam takie wrażenie, że Neymar miał trudniej, żeby się przebić, natomiast ten jego talent dosyć szybko eksplodował na tyle, że no nie było mowy o jakiejś konkurencji ze strony Alexisa, chociaż ten oczywiście miewał dobre spotkania, no Cuenca czy Tejo to był w ogóle nie ten poziom, natomiast jeżeli chodzi o Roque, to trzeba przyznać, że niezależnie od tego, kto pojawia się w ataku, to jego głównym konkurentem zostaje Lewandowski, który będzie grał wszystko bez względu na to, co się wydarzy i mówię, dla mnie to jest największa obawa, bo o to, że potrafiłby przeskoczyć Ansu czy Ferrana, gdyby mimo wszystko Xavi decydował się na postawienie na niego na lewej stronie, to nie byłby zbyt wygórowany pojedynek. O Ansu jeszcze sobie chwilę powiemy, natomiast no tak jak mówisz o prawej stronie Rafini czy Dembele, no to trochę też inna sprawa. Dwa nazwiska i dwa słowa o nich, powoli zmierzając ku końcowi tego podcastu. Fermín López. Kim jest ten zawodnik i czemu znalazł się w podesłanej przez ciebie ściągawce na ten podcast?
Fermín jest coraz częściej wymieniany przez kibiców Barcelony, bo ma za sobą świetne wypożyczenie w Linares, gdzie strzelił 12 goli i zanotował 4 asysty. I to był jeden z najlepszych wyników w lidze i najlepszy, jeśli chodzi o zawodników do lat 21. Można powiedzieć, że zbliżył się też do liczb Pablo Torres poprzedniego sezonu, co też mówi samo za siebie. I to jest zawodnik, który w La Masia na tych początkowych etapach, głównie w kadet A, w kadet B, był wysoko ceniony. Jednak odstawał, jeśli chodzi o warunki fizyczne, bo był dość niski, dość słabej budowy i w Juvenilu B musiał spędzić 2 sezony. Dość często miał problemy właśnie z regularną grą. To był trochę taki kasus Rickiego Pudża, który w Juvenilu B grał przez 2 sezony i często na pozycji fałszywej dziewiątki. I Fermín tak naprawdę zaczął grać lepiej dopiero od Juvenilu A, kiedy występował jako skrzydłowy, jako ta fałszywa dziewiątka, często jako ofensywny pomocnik. I to jest przede wszystkim zawodnik o nisko położonym środku ciężkości, który potrafi dryblować, który potrafi odnaleźć się w polu karnym, wejść z drugiej linii. I uważam, że to jest bardzo ciekawy piłkarz, jednak nie sądzę, żeby był wystarczająco dobry na pierwszą drużynę w przyszłości, choć z takim progresem w tym sezonie niczego nigdy nie można wykluczyć. Ale myślę, że dla samych rezerw byłby naprawdę dużym wzmocnieniem i pozostaje liczyć, że zostanie w klubie.
Czyli mamy odpowiedź na pytanie Lidiusa z Twittera zadanego pod twoim postem. Pojawiło się też pytanie o Diego Almeida. Również kilka słów o nim z twojej strony.
O Diego już kiedyś wspominaliśmy w podcaście i mówiłem, że to jest jeden z niewielu zawodników, który tak łatwo potrafi przyspieszać akcję, tak dobrze radzi sobie w wyprowadzeniu piłki i z taką łatwością potrafi posyłać długie podania w pole karne, praktycznie bez żadnego wysiłku i to strasznie imponowało w La Masia i ciężko znaleźć młodego obrońcę, który faktycznie radziłby sobie w tym aspekcie na takim poziomie. Jednak trzeba przyznać, że od czasu kadet A jego gra w defensywie nie uległa poprawie, bo to jest zawodnik, który w defensywie dość często zachowuje się biernie, często odpuszcza krycie, dość słabo czyta grę i cały czas ma problemy, jeśli chodzi o bronienie stałych fragmentów gry, bo dość często był zaskakiwany przez napastników z tyłu. I myślę, że jego sytuacja w Barcelonie jest jasna, bo Diego zdecydował się nie przedłużać umowy i z tego względu został odsunięty od składu. Aktualnie nie wiadomo, do jakiego klubu trafi. Jakiś czas temu był łączony z PSG, jednak nie wiadomo, czy ta opcja jest faktycznie dalej aktualna. I osobiście trochę mi szkoda, bo pomimo tego, że ma poważne braki w defensywie, to potrafi grać też na pozycji prawego obrońcy i defensywnego pomocnika. I myślę, że u boku Rafy Marqueza, do którego go często porównywałem, mógłby się znacząco rozwinąć, no, ale wybrał inny etap kariery, inny tok kariery.
Kuba Podłoga 229 zadał pytanie z kolei o Ansu Fatiego. Czy wróci do formy, jak powinniśmy z nim postępować w nadchodzących rozgrywkach. Ja od siebie dodam, że nie sądzę, żeby z Barcelony Ansu odszedł. Jakoś zbyt długo trwała ta wojenka, czy odejdzie on, czy Ferran, natomiast ostatnie mecze sezonu wydaje mi się pokazały, że jednak Ferran będzie tym zawodnikiem, który będzie wypychany z zespołu, a klub da jeszcze szansę Ansu. Nie wiemy, jak to się sprawdzi, bo ciągle nad nim wisi ta ta ewentualna sprzedaż z czystym zyskiem, w związku z tym, że jest wychowankiem, nic się nie amortyzuje i tak dalej, więc oczywiście to jest pewien kuszący aspekt, a że jest to aspekt finansowy, to dla Barcelony bardzo istotne. Czy wróci do formy? Ja mam wrażenie, że te ostatnie mecze pokazały, że ciągle ma potencjał do tego, żeby wrócić, natomiast wydaje mi się, że nigdy nie będzie piłkarzem, na którego my go kreowaliśmy, nigdy nie będzie dziesiątką, jaką chcielibyśmy oglądać, nigdy nie będzie takim MVP po całym sezonie, który stanie się liderem Barcelony, natomiast no, coś ten chłopak w sobie ma i kiedy wydawało się, że w zasadzie nic już z niego nie będzie, to te ostatnie mecze, wydaje mi się, taki promyk nadziei przywróciły. Ja nadal będę zostawał przy tej opcji, że jeżeli pojawiłaby się za niego konkretna oferta, to Barca powinna ją bardzo poważnie rozważyć, powiedzmy rozważyć, a niekoniecznie przyjmować wszystko, co się trafi, bo ciągle to jest chłopak o wielkim potencjale, więc nie na zasadzie wypychamy go na siłę, natomiast no, wiemy, że są kwoty, na które Barcelona według mnie mogłaby się skusić, znowu rozważając ten kontekst czysto finansowy. A ty jak uważasz, bo wiem, że jesteś fanem tego zawodnika i czy jest jeszcze w tobie taka nadzieja, że ciągle to będzie dziesiątka Barcelony i wielki, wielki piłkarz?
Ja cały czas wierzę, że Ansu wróci do formy. Może to nie będzie ta najwyższa forma, ale wystarczająca, żeby pełnić rolę solidnego rezerwowego albo nawet i ważnego zawodnika w pierwszej jedenastce. Może i to złudne nadzieje, ale myślę, że spotkania w tym sezonie, może nie wszystkie, ale większość pokazały, że Ansu wciąż potrafi odnaleźć się w polu karnym, wciąż jest zawodnikiem, który znakomicie czyta grę, potrafi wyczuć tempo, potrafi wejść w pole karne i wykończyć akcję i samo to, jak potrafi odnaleźć się w szesnastce, jest wciąż na bardzo wysokim poziomie. I myślę, że te ostatnie dwa mecze dały nadzieję, że faktycznie może wrócić do tej wysokiej formy i te ostatnie dwa spotkania też chyba poprawiły jego sytuację w Barcelonie i możliwe, że zagwarantowały mu pozostanie nawet w klubie. Ja wciąż liczę, że on się odbuduje. Może to nie będzie czołowy skrzydłowy, na jakiego zapowiadał się podczas pierwszych meczów w Barcelonie, gdzie imponował tym driblingiem, odejściem na pierwszych metrach i przebojowością. Możliwe, że to już nigdy nie wróci ze względu na przebyte operacje i problem mentalny. Ale myślę, że jeżeli będzie grał na pozycji dziewiątki, od czasu do czasu dostawał minuty na skrzydle, to wciąż może być istotnym zawodnikiem.
To byłby fajny plot twist, gdyby się okazało, że o pozostaniu w Barcelonie nie decyduje słabe 6 miesięcy, tylko dobre 2 mecze na koniec sezonu, kiedy Barca gra o nic i ma zapewnionego mistrza. Natomiast zostawmy to na marginesie, czekamy na start okna transferowego, będziemy to sobie wszystko podsumowywać. Na dzisiaj będziemy kończyć. Piotrek Guziński, specjalista, największy specjalista, jakiego możecie dostać na Twitterze, w Untok de la Rambla i na fcbarca.com od drużyn młodzieżowych. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
I zachęcam klasycznie, subskrypcje, łapki w górę, to wszystko wiecie, a my słyszymy się w kolejnych odcinkach, także dzięki bardzo i na razie.